gorącym stole.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Dziś przy gorącym stole Łukasz Kaźmierczak w towarzystwie wielkopolskich polityków. Nasze studio odwiedzili posłanka Karolina Pawliczak, Lewica. Witam serdecznie, pani poseł.
Witam serdecznie Państwa.
Pani Ewa Szedler, przewodnicząca Wielkopolskich Struktur Polski 2050. Dzień dobry, pani Ewo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, sprawny zawsze w tematach mediów społecznościowych, także i u nas w studiu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry paniom, dzień dobry państwu.
Proszę państwa, tak sobie pomyślałem, że pewnie najbardziej interesujący ze świata polityki szeroko rozumianej byłby temat koronacji Karola III, no ale to w warstwie symbolicznej, a my się zajmujemy kwestiami praktycznymi i siłą rzeczy musimy się sprowadzić do tych rzeczy, które mają pewne przełożenie na sprawy naszych domów i naszego życia. Choć niewątpliwie ceremonia koronacyjna to jest coś, czym żył ten weekend świat. A my mamy zmiany poważne na scenie politycznej. To są często zmiany semantyczne, czyli trochę się w nazwach zmieniło, często w koalicjach, które będą tworzone. Naroszło nam tych tematów. Był długi weekend, nie mieliśmy okazji tego omówić. Dziś będziemy nadrabiali te zaległości. No i jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy w przededniu rosyjskiego dnia zwycięstwa, a te relacje z Rosją są, jakie są. No i pamiętamy ten ubiegłoroczny incydent z mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie, oblanego Siergieja Andrejewa, ambasadora rosyjskiego, farbą, która miała imitować krew. No, zapowiada się znowu wizyta ambasadora w tamtym miejscu. Być może będą kolejne ekscesy. Jeżeli nam wystarczy czasu, po sprawach krajowych przejdziemy też do spraw tych ogólno-międzynarodowych. Zacznę od, może nie chronologicznie do końca, ale jednak o tematu, który jest ważny z perspektywy tych paru miesięcy do wyborów. Ja się zastanawiam, jak to jest, że partia polityczna kilka miesięcy przed tym, kiedy idzie do urn wyborczych, kiedy ma taki mocny, ugruntowany brand, nagle postanawia zmienić nazwę. Myślę o Solidarnej Polsce, Zbigniewa Ziobry, dodaję, bo to jest taki zwyczaj, że się ostatnio dodaje liderów także do ugrupowań. No i już nie mamy Solidarnej Polski, jest Suwerenna Polska. Czy państwa zdaniem to może być jakiś bonus wyborczy dla partii Zbigniewa Ziobry? Pani poseł,
tak, to zadziwiające, nawet ze strony obozu rządzącego słychać, że to ta zmiana w ogóle jest dziwna, aczkolwiek ona ma swoje bardzo konkretne powody. Otóż słyszy się o tym, nie wiem, czy są to pogłoski, czy plotki, zapewne niebawem poznamy prawdę. Otóż prawdopodobnie Suwerenna dzisiaj Polska, wcześniejsza partia, nie złożyła prawidłowo sprawozdania finansowego. PKW odrzucił to sprawozdanie, odrzuciła PKW. W związku z tym, no taki był zamysł, taki był pomysł, który już prawdopodobnie w 2020 roku zakiełkował w tej partii. W związku z
bardzo makiawiczny plan w takim razie.
No właśnie, więc na pewno ten argument należy wziąć pod uwagę i tego nie pomijać.
Aż do zmiany nazwy.
Aż do zmiany nazwy, bo tak naprawdę powstała prawdopodobnie zupełnie nowa partia. To nie chodzi tylko o nazwę, ale wszystkiego się dowiemy. Być może tutaj pan poseł coś więcej wie w tej sprawie, wszak jest to jego koalicjant, więc być może większą wiedzę zdobędziemy już dzisiaj. Natomiast ta zmiana faktycznie na pewno również ma swoje znaczenie w obszarze politycznym. Podkreślenie suwerenności Polski, czyli podkreślenie tego, jak bardzo są po drugiej stronie, jeśli chodzi o kwestie unijne, sprawy związane z Unią Europejską, poparcie Unii Europejskiej. Wiemy doskonale, jaki jest stosunek suwerennej Polski do naszej struktury.
Szybko się pani poseł uczy, bo bardzo sprawnie porusza się pani poseł z tym. Ja jeszcze cały czas się mylę i mówię Solidarna, no, już tutaj widzę, to jednak się ugruntowało. Może kto wie, jak to będzie wyglądało wśród wyborców, bo tu mam wątpliwości. Czy to jednak nie będzie dla nich pewna
nie
zmęka?
Będzie to miało za dużego znaczenia, jeżeli pójdą razem wspólnie pod jednym szyldem Zjednoczonej Prawicy, no to tak naprawdę to jest kwestia uzgodnień list wyborczych. Zresztą, żeby była jasność, ja też uważam, że to jest też kwestia negocjacji miejsc na listach wyborczych z Prawem i Sprawiedliwością.
Nowa partia, nowe negocjacje?
Nowa partia, nowe negocjacje, wymachiwanie tą szabelką, zresztą No, suwerenna Polska, wcześniej Solidarna Polska, dała się we znaki, myślę, PiS-owi niejednokrotnie, choć uważam też, że dużo jest w tym politycznego teatru, politycznej gry. To jest radykalna część.
Albo dała się radykalna, we znaki, albo gra.
Radykalna no część.
Musi pani zdecydować, bo
nie, panie pośle, to państwo się musicie zdecydować, bo z państwa obozu płyną niejednoznaczne właśnie sygnały.
Czy daje się.
Wiemy doskonale, jaki jest stosunek marszałka Terleckiego do tej partii, a z drugiej strony prezes Kaczyński jest bardzo spolegliwy odnośnie pana Ziobry. Więc wy się zdecydujcie, panie pośle.
Panie pośle, to jakie głosy płyną w takim razie z obozu rządzącego i czy rzeczywiście Solidarna Polska przez tę zmianę może coś zyskać, na przykład w rozdawaniu potem miejsc na listach wyborczych? Wiadomo, że ta układanka zacznie się za chwileczkę. Czy to wzmacnia pozycję w jakikolwiek sposób ziobrystów tak zwanych?
Po kolei. Zjednoczona Prawica dwukrotnie wygrała wybory parlamentarne i dwukrotnie samodzielnie sformułowała rząd właśnie dlatego, że jest zjednoczona, dlatego, że doszło do porozumienia między różnymi nurtami ideowymi na polskiej prawicy i to doprowadziło do zwycięstwa. I ja mam nadzieję, że w takiej formule zjednoczonej, a być może nawet zjednoczonej plus, dlatego, że uważam, że istotnym wzmocnieniem byłby ten nurt taki wolnościowy, czyli wzmocnienie tego nurtu wolnościowego, który istnieje w Zjednoczonej Prawicy. Ja na przykład też należę do tego środowiska, dla której ważne są sprawy wolności gospodarczych, wolności obywatelskich, że ten nurt zostanie wzmocniony. Więc krótko mówiąc, wszyscy, którym się wydaje, że może dojść do tego, że Solidarna Polska będzie miała jakieś osobne listy, Suwerenna Polska będzie miała osobne listy.
Wiedziałem, że nie wszyscy się tego nauczą.
To są, myślę, w błędzie. Teraz jeśli chodzi o nazwę, nazwa no jest, można powiedzieć, odwołaniem do jednej z najważniejszych zasad konstytucyjnych, jednej z najważniejszych wartości, jaką jest suwerenność Polski. To jest wartość, o którą walczyliśmy przez wiele lat, dopóki nie wyzwoliliśmy się spod jarzma komunistycznego, bo Polska jako państwo istniała na mapach, ale nie była państwem suwerennym, więc to jest odwołanie do ważnej wartości.
Dużo ważnych.
Znowu mogę powiedzieć, że
ważnych przymiotników.
Wartej też ja uważam, że sprawy bardzo ważnej, dlatego że ograniczenie suwerenności poprzez nietraktatowe przywłaszczanie sobie kompetencji przez różne instytucje międzynarodowe, no nie jest to dobry, ani nie jest to demokratyczny proces.
Zdaje się, że do tego właśnie odwołują się.
I dlatego rozumiem tą zmianę. Czy ona realnie wiele zmieni na scenie politycznej, to mi się akurat wcale nie wydaje.
To jedno pytanie panu zadam. Tak. Czy to nie jest na przykład element jakiejś gry z Mateuszem Morawieckim?
Negocjacji.
Ale na zasadzie też takiego pewnego dystansowania się, że mamy eurosceptyków, eurorealistów i tak to będzie wyglądało.
Raczej to jest odwołanie się do tej sprawy, która jest w tym momencie ważna i dyskutowana, no choćby przez te wszystkie napięcia z Unią Europejską. Ja też jestem zaniepokojony tym, że w Unii Europejskiej odchodzimy od Europy ojczyzn, która leżała u podstaw Unii, na rzecz tej koncepcji centralistycznej, federalistycznej, no dlatego, że też wiemy to z czasów komunistycznych, że to tworzenie takich ideologicznych, wielkich podmiotów, no zwykle nie kończy się sukcesem, no bo w pewnym momencie następuje, że z jednej strony większy może więcej, ale z drugiej strony większy jest bardziej ociężały,
to jeszcze
mniej sprawny,
panie pośle, droższy, ten element wolnościowy, o którym pan powiedział, to na przykład jest Paweł Kukiz jako jedynka na liście?
Znaczy, bo pan mówi o takich, można o kuchni politycznej, czy o jakichś takich sprawach personalnych. Ja mówię o pewnych wartościach. Z jednej strony suwerenność jest wartością, z drugiej strony wolność jest wartością.
I Paweł Kukiz jest takim wolnościowcem, tak jest postrzegany.
Ja bym się cieszył, jeśli Paweł Kukiz kandydowałby razem z Zjednoczoną Prawicą. Dlatego mówię, i to od kilku lat, o Zjednoczonej Prawicy Plus. Dlatego, że Zjednoczona Prawica była, jest i musi pozostać otwarta na wszystkie środowiska, które są niepodległościowe, wierne polskiej tradycji, dbające o polską suwerenność, o nasze interesy gospodarcze, opowiadające się za zrównoważonym rozwojem Polski.
Ewa Szedler, zanim to ogólne pytanie, które oczywiście padło, już pani może na nie odpowiedzieć, inne pytanie. Czy pani zdaniem powstanie suwerennej Polski, czy zmiana nazwy oznacza, że to ma być taki ukłon w kierunku Konfederacji ze strony Ziobrystów, czy wyciągnięcie głosu, który by padł na Konfederację, w kierunku suwerennej Polski jako ugrupowania, które może też takie podobne nieco głosić postulaty dotyczące Unii Europejskiej, właśnie podkreślenia tego postulatu bardzo suwerenności.
To znaczy uważam, że to drugie zdanie, które pan przytoczył, jest to, które moim zdaniem jest bardziej zgodne z prawdą. Czyli frakcja pana Zbigniewa Ziobro chciałaby co nieco tego ostatnio rosnącego poparcia do Konfederacji przesunąć na swój własny, na swoją własną stronę. Zdecydowanie z tym się zgadzam. Natomiast trochę mi się nie podoba takie żonglowanie słowami typu suwerenność, wolność, poszanowanie, tradycja. Tak jakby one były tylko zarezerwowane do jednej strony naszego rynku
politycznego. Zapraszamy. Ja bym bardzo się cieszył, gdyby pani była za suwerennością.
Proszę pana, ja uważam, że to są słowa, które równie innym ugrupowaniem politycznym przystają do naszych programów, naszych wartości, naszych korzeni.
Czy pani za suwerennością Polski?
Momencik, dajmy moment.
Suwerenność jest wartością, za którą oczywiście my również stoimy.
A to jak można jednocześnie opowiadać się za federalizacją Europy?
Proszę
a przecież
pana,
federalizacja oznacza ograniczenie suwerenności, istotne ograniczenie suwerenności.
Proszę pana, trzeba siedzieć przy stole w Unii Europejskiej i negocjować wszystko dobrze, mieć alternatywne rozwiązania.
Czyli krótko mówiąc, do hasła się pani przyznaje.
Świat nie jest biało-czarny, tak jak pan by sobie życzył. Jest on niestety w międzyczasie również szary taki, albo inny.
Panie Ewo, proszę w takim razie jeszcze na spokojnie. Ten scenariusz pani zdaniem powyborczy, jaki może się stworzyć w tej sytuacji? Czy to coś zmienia w relacjach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Czy to może wpłynąć na układ polityczny? No bo, a jeżeli okazałoby się, że na przykład Zbigniew Ziobro wybije się na niepodległość polityczną, bo to też jest możliwe, jeśli uzna na przykład, że Konfederacja ma dużo głosów, czy w ogóle Zjednoczona Prawica pójdzie jako Zjednoczona Prawica?
Podejrzewam, że Zjednoczona Prawica pójdzie jako Zjednoczona Prawica. To jest za dużo różnych interesów, żeby rozbić ten, jakby nie było, jeden
to
blok.
To tu się zgadzacie z posłem
który Wróblewski. Bardziej właśnie jest skonsolidowany interesami niż wartościami.
Możemy się zgadzać, ale utrzymanie władzy za wszelką cenę. Zjednoczona Prawica wie doskonale dzisiaj, choć ja uważam, że ona jest popękana w dużej mierze, bo przecież byliśmy świadkami różnego rodzaju historii na przestrzeni tej kadencji, ale wie doskonale o tym prezes Kaczyński, wiedzą inni, że czeka ich ciężka odpowiedzialność za tą kadencję. W związku z tym utrzymanie za wszelką cenę. Zrobią wszystko, żeby tej władzy nie oddać. W związku z tym będą robić i używać każdych argumentów, każdego instrumentu państwa po to, żeby właśnie władzę utrzymać. Ja myślę jeszcze, odnosząc się do poprzedniego tematu, że to jest właśnie pójście w stronę, jeśli chodzi o suwerenną Polskę, właśnie tutaj pani też to o tym wspomniała, pani Ewa, że w stronę tego najbardziej radykalnego właśnie zatwardziałego elektoratu, uszczknięcie z tego, ile się da, bo przecież gdyby tak naprawdę Kaczyński się nie zgadzał z tym, co głosi Ziobro, to już dawno by go, przepraszam za kolokwializm, pogonił z tej całej koalicji.
Tu się pani może trochę wykluczać w tym, co poprzednio pani mówiła, czyli że interesem Zjednoczonej Prawicy jest pójść razem do wyborów. Wtedy na różne rzeczy można...
Bardzo wiele różnych argumentów. Proszę zobaczyć, każdy dzień przynosi coś nowego. Marszałek Terlecki mówi otwarcie o tym, że to jest partyjka, która właściwie nie ma żadnego poparcia, nie ma też żadnego znaczenia w sprawie
politycznej. Tak, ale jak Zjednoczona Prawica nie idzie zjednoczona, to jest pewien sygnał w stronę wyborców, więc...
Oczywiście, dlatego utrzymanie władzy za wszelką cenę i myślę, że ten argument przeważa w tych wszystkich dywagacjach, o których dzisiaj rozmawiamy.
Ja bym był szczęśliwy, gdyby obie panie rzeczywiście były za suwerennością Polski, gdybym miał pewność, że jeśli kiedyś zdarzyłoby się takie nieszczęście, opozycja przejęłaby władzę, to utrzymałaby niepodległość i suwerenność państwa. Niestety, przynajmniej część opozycji jest zdecydowanie za porzuceniem państw narodowych, porzuceniem naszej tradycji. Widzieliśmy ostatnio na przykład atak na Jana Pawła II. Widzieliśmy na przykład w przypadku ustawy deregulacyjnej odrzucenie szeregu pro-przedsiębiorczych rozwiązań, na przykład wzmocnienie pozycji przedsiębiorców w sądach, obniżenie podatku od spadku i darowizn, podwyższenie kwoty, do której można prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą, czyli rzeczy, którymi kiedyś była kojarzona Platforma Obywatelska. Później Szymon Hołownia mówił, że to tak ważne, a w praktyce, gdy doszło do głosowań w Sejmie i w Senacie, to zwyciężało wąskie partyjne myślenie, żeby zrobić się na złość konkurencji politycznej. Ja bym był szczęśliwy, gdybym miał pewność, że opozycja jest za suwerennością, jest za wolnością, jest za rozwojem polskiej gospodarki. Natomiast konkretne głosowania w parlamencie pokazują, że tak niestety nie jest.
Proszę państwa. Pani chce się jeszcze odnieść, bo...
Tak, bo tutaj chciałbym... pan poseł oczywiście przejmując retorykę swojego prezesa, szafuje tymi właśnie wartościami, które są dla nas niezwykle istotne. Suwerenność, wolność,
tolerancja, otwartość.
Dlaczego
państwo nie głosowaliście za obniżką podatków?
Nie musimy głosować za waszymi ustawami, bo jesteście partią, która spowodowała destrukcję naszego państwa. Mamy największą, tak naprawdę, jedną z najwyższych inflacji w krajach Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło.
Taka sama jak w Czechach, Słowacji, Estonii, Litwie, wszędzie dookoła.
Afera za aferą. Już nie chcę przypominać tego, bo państwo też doskonale wiedzą, co się wydarzyło, od maseczek, respiratorów, przez wybory kopertowe. Wcześniej były wybory kopertowe, Wille Plus, NCBR. Dzień w dzień coś. Wy się po prostu wzajemnie kryjecie, bo boicie się odpowiedzialności.
Ale gdyby nawet to wszystko było prawdą, gdyby, to co uzasadnia to, żeby nie głosować za obniżką podatków?
Usta i twarz.
Dlaczego państwo nie głosujecie za obniżką podatków?
Które są dla nas istotne. Suwerenność, niepodległość kraju. Czy którakolwiek z partii opozycyjnych mówiła kiedykolwiek, że nie chcemy być państwem suwerennym? Proszę się nie odwoływać. Proszę się nie odwoływać do wartości, przynajmniej istotna, które są ważne dla nas wszystkich. A gdy nie macie argumentów, to się odwołujecie do ideologii, odwołujecie się do kościoła, bo nie macie argumentów.
Proszę państwa, to ja teraz w takim razie sprytnie, ponieważ emocje poszły w górę, je trochę obniżę, albo raczej przekieruję w kierunku Polski 2050. Bardzo mi przykro, pani Ewo, ale jesteście dzisiaj także elementem debaty. Myślę oczywiście o koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Najpierw oddam głos koleżeństwu, które nie jest w tej koalicji. I zadam takie pytanie. To było zapowiadane od dawna. Tak naprawdę mówiło się o długim weekendzie. Był krok do przodu, bo bodajże z tydzień przed długim weekendem. Rozmawiałem z posłem Krzysztofem Paszykiem w dniu, kiedy to habemus papam nastąpiło.
37.
Tak jest. Czyli parę dni. No i są to takie głosy, że trochę za późno, o tym będę zaraz mówił, że można było to zrobić wcześniej, więcej by szczególnie Polska 2050 zyskała, kiedy miała wyższe notowania. Natomiast pytanie takie, dziś kto zyskuje więcej na tym połączeniu? Czy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Polska 2050? Szymona Hołowni. I najpierw pozwolę sobie państwu oddać głos. Pani poseł, panie pośle.
Kto zyskuje, a kto traci?
Bardziej.
No właśnie, przyznam, że trudno to określić. Ja zresztą
nie
byłam
zwolennikiem... Nikt,
nie
wszyscy tracą, nie, tak
byłam
nie powiedziałem.
Zwolennikiem zawsze i będę zjednoczenia po stronie opozycji, jeżeli oczywiście ta wspólna lista, symboliczna wspólna lista już idzie w zapomnienie. Choć przyznam szczerze, jeszcze bym tej drogi zamykała do końca.
Nawet po tej koalicji?
No jeszcze tej drogi bym nie zamykała, ale nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli zapomnimy dziś o wspólnej liście, to porozumienie na opozycji, współpraca na opozycji, szukanie takich wspólnych punktów programowych, które będą w przyszłości, wierzę głęboko w to, po wyborach realizowane przez po zwycięskich dla nas wszystkich wyborach, jest bardzo ważne. Każdy podmiot czy podmioty, które łączą się po tej stronie opozycyjnej, uważam, że są wartością. Ja życzę wszystkiego dobrego tutaj państwu. Mam nadzieję, że ten próg, który jest dość istotny, myśmy niestety mieli bardzo złe,
właśnie.
Bardzo
pani
złe doświadczenia.
Pani pewnie, że hasło koalicji reaguje troszeczkę.
Tak, bo jednak jest to obronny. Określona wartość, którą trzeba przekroczyć, ponieważ to może potrzeba jest trochę więcej, no tak. I obyście państwo faktycznie zdobyli tą większość. Natomiast mam nadzieję, że nie
trafi się Państwu taki właśnie symboliczny pan Zandberg, który niestety w tamtym czasie okazał się dla nas, no, czy partia, która stała się, okazała się trudną sytuacją i odebrała jednak te niezbędne do przekroczenia tego 8-procentowego progu głosy. Dzisiaj już jesteśmy w trochę innej sytuacji geopolitycznej i to łączenie uważam, że jest dużym pozytywem, aczkolwiek wypadałoby i dobrze byłoby, żeby tych podmiotów po stronie opozycji było jak najmniej, właśnie po to, żeby szukać wspólnego porozumienia. Pamiętajmy o tym, że po tamtej stronie mamy, jeżeli do tego dojdzie, zjednoczoną armię PiS-u. W związku z tym po tej stronie musi też być armia ludzi, która naprawdę będzie potrafiła powalczyć o zwycięstwo.
Ale nie odpowiedziała pani na moje pytanie, to pana posła to zapytam w takim razie. Czy to PSL?
Myślę, że na tym zyskują, przepraszam jeszcze sekundę, zyskują obie partie, bo jeżeli się łączą, to tak naprawdę jest to formuła, która na pewno zyska.
No, politycznie wygląda to tak, że gdyby nie doszło do tego połączenia, to nie ma pewności, że jedna i druga partia znalazłaby się w parlamencie, a mogłoby się nawet zdarzyć, że żadna z nich by się do niej dostała. Nawet po połączeniu wydaje mi się, że to raczej ostatecznie ten wynik będzie balansować wokół 8%. Więc na pewno połączenie zwiększa szanse, że reprezentanci jednego i drugiego środowiska znajdą się w parlamencie. Ideowo to, biorąc pod uwagę to, jak wygląda dzisiaj to koło Polski 2050 w Sejmie, który jest raczej z takich polityków z lewicy, składa się i z Platformy Obywatelskiej, to jednak jest dość radykalnie różne od takiego centrowego Polskiego Stronnictwa Ludowego i tej grupy konserwatystów, która tam jest. Więc trochę jest to połączenie.
Czekaj, to jest tylko koalicja wyborcza.
To nie... prawda, ale jest to połączenie wody z ogniem i wydaje mi się, że dlatego no, raczej należy spodziewać się, że po wyborach dojdzie do tego samego, do czego, co się zdarzyło z koalicją Kukiz-PSL. To znaczy, że doszło do rozejścia się dróg.
Ja już prawie zapomniałem, że istniał taki alias.
Wszyscy zapomnieliśmy, ale tak było, dlatego że te różnice są bardzo duże. Oczywiście nie mogę wykluczyć, że osoby, które znajdą się na listach wyborczych Polski 2050, będą miały taki bardziej centrowy profil, bo jeśli chodzi o taką o poglądy polityczne i tej pani przewodniczącej, która odeszła, ale w ogóle całego koła, pani Henning-Kloski, no to jest raczej lewe skrzydło Platformy. To nie jest partia, to nie jest środowisko parlamentarzystów Polski 2050, które byłoby w centrum sceny politycznej. To raczej jest lewa strona Platformy, coś między lewicą a Platformą. Ja uważam, że może ostatnie już zdanie, że na pewno dobrze, żeby w Polsce istniała jakaś centrowa formacja i miałem nadzieję, że formacja Szymona Hołowni taka będzie. To znaczy, że Szymon Hołownia jako publicysta kiedyś kojarzony z Kościołem katolickim, jako taka świeża twarz, młoda twarz, mówiąca może trochę innym językiem, to nawet jeśli się z nim nie zgadzałem, to uważałem, że jest wartością i miałem nadzieję, że formacja będzie podobna. I no, byłem bardzo rozczarowany wielokrotnie w parlamencie, kiedy widziałem, że jest taką ideologiczną ostrość, która no, była porównywalna z tym, co widać czasami ze strony części lewicy i części Platformy Obywatelskiej. Także sami zastanawiam się, jak będzie to środowisko wyglądać, bo są tam politycy, oczywiście myślę, z którymi się da rozmawiać na tematy i światopoglądowe, i gospodarcze, ale jest też grupa osób...
Mówi pan
osób...
bardziej teraz o partii Szymona Hołowni czy o PSL-u?
Bardziej o PSL-u.
Panie Ewo, czy pani ma ochotę podpowiadać na to, o czym mówili przedmówcy, czy się zmierzyć z moim pytaniem?
A to znaczy podpowiadać, ja uważam, bardzo dziękuję tutaj za miłe słowa, zarówno od strony lewicy, jak i od strony Prawa i Sprawiedliwości, bo myślę, że to były właściwie życzenia nam dobrze na przyszłość. A co przyszłość przyniesie, to po prostu zobaczymy w październiku. I jak będzie nasza brygada naszych posłów Polski 2050 wyglądała w parlamencie, no to po prostu wyborcy zdecydują prawdopodobnie już w październiku. Więc gdybać nie zamierzam w tym momencie.
Pytanie to rzeczywiście, jaką grupę, w jaką stronę przechyli się głos wyborców? Czy to będzie większa reprezentacja PSL-u? czy Polski do 2050. To zawsze jest urok wejścia w takie małżeństwo trochę w ciemno, mimo wszystko. Już pewnie nie jeden parlamentarzysta się o tym przekonał, no ugrupowanie, że tak przypomnę.
Oczywiście. Na razie chciałabym podkreślić fakt, że akurat ta koalicja, nasza koalicja, jest na rynku polskiej polityki wyjątkową, chociażby z powodu transparencji, jaka była właściwie przez cały ten proces i towarzyszyła rozmowom, etapom, kolejnym wypracowywaniu.
Mówi pani o Polsce czy o koalicji?
O naszej koalicji. Aha. O naszej koalicji. I o tym, że po prostu jak na konferencji nasz lider i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego stanęli, zakomunikowali, to już po kilku godzinach nasza umowa koalicyjna była
Wiem, że wcale niełatwe były te targi, te rozmowy koalicyjne, no bo to są miejsca to wyborcze.
To świadczy o wiarygodności tychże negocjacji. To świadczy o wiarygodności, właśnie negocjacji.
To świadczy o tym, że ludowcy to jest twardy orzech do zgryzienia na listach wyborczych, tak sobie myślę.
A
chłop
zobaczymy.
Nie odpuści. Moje pytanie, czy to jest dobry moment na to, że ogłosiliście to połączenie. Niektórzy obserwatorzy, na przykład profesor Antoni Dudek, politolog, mówi, że lepszy byłby moment, kiedy Polska 2050 była wysoko w sondażach, bo wtedy mielibyście szansę na realne stworzenie takiego centrum, takiej trzeciej drogi, która byłaby możliwością alternatywy, nawet wobec w tym momencie dominującej w sondażach Platformy Obywatelskiej. Szymon Hołownia liczył na to, że spadnie Donaldowi Tuskowi i to się jakoś naturalnie wydarzy. I trochę ten moment przegrzał. A w momencie, kiedy spadły te notowania, a patrzę na te powiedzmy półroczne takie, nie na ostatnie, no bo to można w różną stronę interpretować, to rzeczywiście widać ten trend od tamtego do obecnego i w tym momencie inna jest wasza rozmowa z PSL-em, inna jest możliwość tworzenia tej trzeciej drogi, o ile w ogóle ta trzecia droga jest w naszym kraju możliwa przy tej silnej polaryzacji, że to jest właśnie dobry moment, bo są głosy, że jednak o rok co najmniej za późno.
Oczywiście każda analiza post factum jest zdecydowanie bardziej trafna niż ta wybiegająca w przyszłość. Rzeczywistość jest jaka jest na dzień dzisiejszy i musimy zrobić wszystko, żeby odnieść jak najlepszy wynik wyborczy.
To są bardzo ładne słowa.
W naszej właśnie nowej, młodej koalicji. Oczywiście niełatwej i oczywiście okupionej długimi dyskusjami i negocjacjami, ale to jest tak jak z każdym takim zespołem ludzi, którzy chcą razem coś zrobić, no to czym się bardziej umówią przed faktem wejścia w koalicję, no to lepiej to wskazuje i na przyszłość rokuje. Ja jestem pełna optymizmu, bo uważam, że był to rzeczywiście przez nas również, przez działaczy Polski 2050 wyczekiwany moment, żebyśmy po prostu wiedzieli, w jakiej konstelacji do wyborów pójdziemy. Szymon Hołownia nigdy nie powiedział, że jest przeciwny jednej liście. Nigdy nie padły takie słowa z jego ust. Do tej pory jest to jeszcze wszystko możliwe, tak jak w życiu jest wszystko możliwe. No, natomiast pięknie. Zrobiliśmy to,
chyba,
czego nikt nie zrobił.
Negocjacyjną.
Zrobiliśmy to, czego nikt nie zrobił po tej stronie opozycyjnej, chociaż ja nie lubię tego słowa opozycja. Ja uważam, że to jest kolejna propozycja dla Polski, Polaków i Polek. Po prostu kolejna
propozycja. Droga, tak?
Trzecia droga. Właśnie... Możliwość wyboru, bo nie jesteśmy ani biali, ani czarni, tylko właśnie jesteśmy różni. Mamy prawo do różnych poglądów.
To ja zapytam,
Wygląda na to, że to połączenie PSL i Szymona Hołowni wcale nie jest jeszcze ostatecznie połączeniem, bo różnie może być. Za chwilę może się rozpaść i będzie jakaś inna konstelacja.
Serio państwo wierzycie, że to jest tylko element
wspólnej listy? Ja nie wiem, ja tak usłyszałem przed chwilą, że tutaj pani poseł wierzy w to, że dojdzie do jednej listy.
Ja powiedziałam, że ta furtka jeszcze by tej furtki nie zamykała.
No właśnie, pani mecenas powiedziała, że być może jednak będzie wspólna lista. Czyli różne rzeczy mogą się jeszcze dziać.
Tak jak u pana na prawicy, dokładnie. Prawda? Nie wiadomo, jak to z panem Ziobrą, czy tak.
Bardzo przepraszam, panie, bo ja mam pamięć słonia. Pani powiedziała 15 minut temu, że Zjednoczona Prawica pójdzie w jednym kawałku.
To ja powiedziałam, ale Ja też to powiedziałem.
Zakładam, że właśnie tak będzie, jako Zjednoczona Prawica Plus.
Słuchajcie, ale to pytanie jest ważne. Z punktu widzenia sytuacji od iluś lat na naszej scenie politycznej, czy rzeczywiście trzecia droga jest możliwa w naszym kraju. Próbowało wielu. Próbował Ryszard Petru, próbował Paweł Kukiz, Szymon Hołownia też w pewnym momencie.
Nie, czy to Ryszard Petru nie próbował trzeciej drogi, tylko próbował być lepszą Platformą Obywatelską. No to trudno powiedzieć, że jest trzecia droga. Paweł Kukiz próbował trzeciej drogi i rzeczywiście to nie wyszło. Ruch Palikota wcześniej to też nie była... To też nie była trzecia droga, tylko to była radykalna Platforma Obywatelska BIS. Więc...
Ale czy istnieje możliwość, czy jest zapotrzebowanie Państwa zdaniem na trzecią drogę, taką, która by scenę
To pytanie można postawić, czy jest to tak naprawdę potrzebne, jak wygląda scena polityczna w innych państwach. No w Stanach Zjednoczonych republikanie, demokraci, w Wielkiej Brytanii socjaliści i konserwatyści, w Niemczech sytuacja
Niemczech już się trochę pozmieniało.
Przez wiele dekad była właśnie też taka, z jednej strony socjaldemokracja, z drugiej strony chadecja, ale obecnie rzeczywiście ta scena się bardzo rozczłonkowała z wieloma problemami, coraz trudniej wyłonić tam rząd. To Więc na pewno taki bipolarny układ ma swoje korzyści. To znaczy wiadomo, kto rządzi i wiadomo, kto jest w opozycji, kto bierze odpowiedzialność, a kto aspiruje do wzięcia odpowiedzialności. Łatwiej jest wyborcom, łatwiej jest rozliczać. Natomiast jest prawdą, że świat jest bogaty, to znaczy znamy to nawet z naszego otoczenia. Ludzie mają różne poglądy, więc jeśli jest więcej formacji w parlamencie, to z kolei jest większa ilość ofert, które przyciągają, znaczy każdy z obywateli jest w stanie znaleźć jakąś ofertę dla siebie.
Zagospodaruje.
Widzi, że ktoś wyraża jego rację i ideały.
Chyba, że jest Kazikiem Staszewskim, który powiedział, że nie będzie na nikogo głosował, bo żadna partia nie spełnia jego...
No tak, ale jeśli mogę też, panie redaktorze, faktycznie scena jest polityczna nasza, bardzo spolaryzowana i to jest też zagrożenie trochę dla tych mniejszych partii, które chcą również utrzymać swój status quo. Natomiast trzecia droga to jest ważne pytanie, istotne, bo właśnie zastanówmy się, czy jest możliwa ta trzecia droga. Pewnie chodzi o odświeżenie, o pokazanie czegoś nowego, ale czy możemy znaleźć trzecią drogę w kwestii praworządności, trzecią drogę w kwestii Unii stosunków, czy naszych relacji do Unii Europejskiej, wymiaru sprawiedliwości właśnie. No, czy to chodzi o trzecią drogę, czy pokazanie czegoś nowego, innego w kwestiach praworządności legislacyjnych, bo wydaje się, że ta trzecia droga to jest bardziej symboliczne hasło. Ono bardzo dobrze brzmi.
Jak pani recenzuje teraz Polskę 2050 i PSL?
Nie chciałabym recenzować, ale tak zastanawiam się. Oczywiście my wszystkiego się zapewne też dowiemy. Trwa prekampania, za chwilę kampania wyborcza. Też będziemy odkrywać wszyscy po kolei to, ten nasz program już na kolejną kadencję. I myślę, że należałoby odkryć również, co kryje się za tą trzecią drogą. Konkretnie, tak? Konkretne punkty programowe. Tak jak mówię, bardziej na dzień dzisiejszy bardziej wydaje mi się to symboliczne hasło niż konkret. Wiem, że ludzie oczekują czegoś też nowego w polityce. Niektóre twarze już się opatrzyły. To też jest taka prawda. Dzisiaj nawet słyszałam od mieszkańca Kalisza, który mówi, no ciągle te nowe twarze w polityce. No faktycznie, może trzeba czegoś nowego. Ale czy to jest trzecia droga? Zastanówmy się.
Pani Ewo?
No, na razie to żonglujemy nomenklaturą, tak? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nasza koalicja z PSL-em nastąpiła po długich, długich rozmowach. I na początek żeśmy właśnie zaczęli rozmawiać od strony programu, tego, co chcemy dla Polski. Nie tylko, co będzie nam bardziej wygodne i co przysporzy nam punktów sondażowych, idąc oddzielnie albo idąc wspólnie. Na początek zaczęliśmy rozmawiać o tym, co nas łączy, jaką wizję Polski wspólną mamy. I to zaowocowało 6 takimi punktami programowymi. Pierwsze, które już obiecuję w przeciągu 100 dni wprowadzić, a kolejne na następny rok. I uważam, że tak powinno się w dojrzałych demokracjach rozmawiać na temat wizji, jaką się ma dla siebie.
Czy mieliście już jakieś rozmowy? Ja jednak będę pytał o to, bo to jest niestety to mięso polityki. Czy są ustalenia między wami dotyczące podziału miejsc? Jeżeli chodzi o Wielkopolskę. Pani jako liderka struktur Wielkopolscy pewnie ma w tyle głowy już, jak będzie to wyglądało.
W tyle głowy to chyba każdy z nas już ma, zarówno w PSL-u, jak i u nas. Natomiast nasza umowa koalicyjna na papierze, tak, na papierze już o tym mówi, że dzielimy się 50-50%. Także
miejscami na liście, a jedynkami?
Jedynkami oczywiście nie możemy, to są już negocjacje, które są już troszeczkę, że tak powiem, bardziej zaawansowane i na ten moment nie uronię rąbka tajemnicy, gdyż trwają, jeśli chodzi o ten temat, to trwają
tak,
negocjacje.
Tu jeszcze nie jest to.
Jeszcze pan musi troszeczkę poczekać. Tak,
no
jeszcze.
Dobrze.
Czym dłużej będziemy przygotowywać każdą z poszczególnych faz, tym będziemy bardziej przygotowani. I akurat ja uważam, że pośpiech tutaj nie jest dobrym doradcą.
Tylko, że potem, kiedy dochodzi do personaliów, to tak mnie doświadczenie obserwatora sceny politycznej uczy, że wtedy dopiero może dojść do zgrzytów pierwszych prawdziwych. Dopóki mówimy o ogółach programowych, to jeszcze chyba to idzie dobrze.
Ale to nie ma co owijać bawełny, przepraszam, wyjdę troszeczkę w słowo. To są najtrudniejsze rozmowy. To są najtrudniejsze. Koalicyjne, personalne, jeśli chodzi o miejsca na listach. No, tak.
A wszystkie koalicje to czeka, proszę państwa.
Warto popatrzeć również na Zjednoczoną Prawicę, jakie tam są różne tarcia właśnie, nowe nazwy i inne. I to pewnie też chodzi o te
listy. No i ilość podmiotów się zwiększyła, prawda? Zdecydowanie. I Republikanie, i Odnowa, i
Proszę państwa, no ale z drugiej strony na opozycji też są ciekawe byty. Była jakiś czas temu u mnie w studiu Magdalena Sroka. Porozumienie łączy się z Agrounią. Ja cały czas czekam na nową nazwę partii, bo zapowiadała, że będzie kongres. To też trochę taka droga, powiedziałbym, nieco podobna.
Trzecia droga, pan redaktor mówi, czy...
15. W każdym razie to też jestem bardzo ciekaw, mimo wszystko zapowiadała, że zrobią rewolucję na scenie politycznej. W sondażach tego na razie nie widać, ale jest taka zapowiedź. Mamy, proszę państwa, jeszcze parę minut, a zatem mimo wszystko uważam, że powinniśmy wrócić, czy wyjść do przodu przed tym jutrzejszym dniem, jak powiedziałem, 9 maja. Już widziałem wypowiedź Siergieja Andrejewa, który mówi, że prosi o to, żeby mu umożliwić ponownie składanie wieńca w Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. W tym momencie, w tych emocjach, które nastały od roku, wtedy były jeszcze oczywiście większe, byliśmy świeżo po tych wydarzeniach, po agresji rosyjskiej na Ukrainę, no ale w tym momencie jest w tym cokolwiek tak naprawdę jeszcze z chęci upamiętnienia historycznych wydarzeń i zmarłych, poległych, czy to jest już element prowokacji? A zatem moje pytanie jest następujące. Ono się zresztą pojawia ostatnio w mediach. Czy my powinniśmy po prostu wydalić Siergieja Andrejewa, ambasadora rosyjskiego, być może nieco obniżyć nasze stosunki, na przykład do rangi d'affaires, czy tej rangi dyplomatycznej? Czy to jest właśnie ten moment, biorąc też pod uwagę różne wypowiedzi Siergieja Andrejewa w rosyjskich mediach, które także tutaj do nas wracają jak bumerang. Dziś jest 8, świat świętuje 8, zakończenie II wojny światowej, Rosja świętuje 9, ale Rosja to jest Rosja.
Ja może bardzo krótko. Moje stanowisko co do Rosji jest jednoznaczne. To jest państwo terrorystyczne. Uważam, że prowokowała Rosja, prowokuje i prowokować będzie, choćby ostatnie, prowokuje oczywiście ostatnie choćby wydarzenia nad Morzem Czarnym. Zresztą ta wojna, mimo że wszyscy myśleliśmy, że zakończy się dużo szybciej, niestety trwa, ofiary są ogromne, ofiary ze strony Ukrainy, jeśli chodzi o ludność cywilną. Natomiast to są dylematy, panie redaktorze, dlatego że tak, wydalenie ambasadora Rosji, pewnie chcielibyśmy tego wszyscy. Z drugiej strony mamy ambasadora w Rosji, a tam są też Polacy. Tam żyje nasze również społeczeństwo. W związku z tym to też byłoby przyjęte zapewne jako element bardzo silnej prowokacji. Nie wiemy, jak mogłoby się dalej to zakończyć.
A czy Rosja dąży do tego, żeby te stosunki obniżyć?
A myślę, że tak. Oczywiście. Myślę, że prowokuje właśnie po to, żeby doprowadzić do eskalacji naszych stosunków, relacji, które są zresztą, już wiemy wszyscy, przecież bardzo dzisiaj złe. Nigdy nie były tak złe relacje tej nowoczesnej, że tak powiem, naszej.
Aczkolwiek to chyba w tym momencie z całym Zachodem może powiedzieć Rosja, że ma chyba najlepsze
Oczywiście.
Najgorsze
chwyta się każdej sytuacji, każdego momentu po to właśnie, żeby sprowokować. Być może w tym jest jakiś plan. Zresztą uważam, że Putin jest nieprzewidywalny i jeszcze pewnie niejednokrotnie usłyszymy o jego zamierzeniach, o tym, co będzie robił. Słyszy się o tym, to jest już komunikat ze strony NATO, że ta infrastruktura, szczególnie energetyczna, jest bardzo mocno kontrolowana, analizowana, mapowana przez służby rosyjskie. W związku z tym być może czeka z nas znów kolejny jakiś atak nieprzewidywalny.
Proszę państwa, pani pośle.
Ale bądźmy ostrożni po prostu. Mhm.
To znaczy, jeśli chodzi o kwestię, czy zerwać właśnie te stosunki dyplomatyczne Rosja, Federacja Rosyjska, Polska, tutaj bym była tak samo ostrożna, jak i pani poseł, ponieważ zerwać stosunki chyba byłoby już teraz bardzo łatwo, ale no nie wiadomo, jakie to będzie miało konsekwencje.
A obniżyć właśnie na trochę niższy poziom?
No, obniżyć na trochę. To znaczy,
niech działa ambasada, natomiast
bez... Powiem tak, jestem za krótko w polityce, za mało się orientuję, żeby tutaj naprawdę udawać, że coś więcej wiem, niż wyczytałam w prasie na ten temat. Uważam, że są to ogromne wyzwania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W piątek ten w sumie apel, żeby polskiego ambasadora utopić, to są rzeczy, które po prostu ciągle z tyłu głowy powinny być. I jako człowiek wydaje mi się, że nie ma większej wartości niż życie i zaraz bym chciała tego naszego ambasadora do Polski ściągać w kontekście właśnie tych pogróżek, ale z drugiej strony są tam właśnie Polacy, prawda? Więc to są bardzo, bardzo trudne decyzje. Możemy się spodziewać zaognienia jeszcze tej sytuacji, bo niestety dopóki wojna trwa, dopóty będzie ona nieprzewidywalna i krwawa.
Panie pośle, czy Rosja doprowadzi do tego obniżenia relacji? Czy może nawet do wręcz całkowitego zerwania?
No, częste ataki czołowych przedstawicieli rządu rosyjskiego, w tym Dmitrija Miedwiediewa, no, raczej wskazują na to, że taki scenariusz jest realny, możliwy. Czy tak będzie, trudno powiedzieć. Natomiast no, Rosja lubi prowokować dyplomaci i politycy rosyjscy, no, wyspecjalizowani się w tej sferze. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest i trudno byłoby odmówić rosyjskim dyplomatom możliwości składania kwiatów, upamiętniania ofiar wojny.
Nawet biorąc pod uwagę to, co się działo rok temu? Przecież to było wykorzystane przez tamtejsze media.
Natomiast oczywiście to niekoniecznie oznacza robienia tego w każdej wyobrażalnej formie. Więc no, musimy mieć tutaj stalowe nerwy, starać się z taką roztropnością i z dystansem podchodzić do tej sprawy, samemu nie podgrzewać atmosfery i liczyć się z tym, że no niestety przedstawicieli państwa rosyjskiego nie będą tu grali fair.
Wistawio, nie podgrzewać atmosfery. Z drugiej strony mamy tę historię ze szkołą przy ambasadzie rosyjskiej, która została zamknięta, która tak naprawdę od lat funkcjonowała w budynku, który nie należał do ambasady. No Rosja na arenie międzynarodowej już do ONZ-u w tej chwili w tej sprawie pisze, więc pewnie będzie to też wykorzystywane. Mamy ten incydent lotniczy na Morzu Czarnym, tam gdzie Polska w ramach akcji Frontexu, czyli ochrony zewnętrznych granic Unii, patrolowała Straż Graniczna teren. Rosyjskie myśliwce zmusiły niemalże do lądowania i właściwie do jakiegoś takiego uciekania przed nimi przez agresywne manewry, więc zapowiada się na to, że to nie jest koniec. Ja powiem państwu szczerze, ja się boję tego 9 maja i tego, co się będzie wtedy działo. Także nie wiem jak państwo, ale moja opinia jest taka, że ten poziom, o którym my w tym momencie mówimy, stosunków sam z siebie się ograniczy. Mamy też ten atak dronów przecież, prawda, który Rosja też wykorzystuje jako rzekomy zamach na Władimira Putina. Nowe informacje na temat tego, że Rosja znów straszy swoją strategią obrony w postaci bomby jądrowej. No to chyba jest też, nie wiem jak państwo myślą, to jest scenariusz, który przez najbliższe miesiące będzie nam towarzyszył i nikt nie może chyba spać spokojnie. Pytanie takie, co my możemy jeszcze w tej sytuacji zrobić, czy po prostu już całkowicie to zamknąć? No ale to już jest temat pewnie na inną rozmowę. Ja na końcu taki mały speech zrobiłem, bo pewnie to, tak jak każdy z Państwa, obserwuje tylko zwyczajnie. Bez możliwości tak naprawdę wejścia w głos.
To jeśli jest to możliwe, na koniec zupełnie zmienić temat w jednej sprawie. Jutro Sejm będzie debatował nad projektem uchwały upamiętniającej 75. rocznicę poznaniaka Stanisława Kasznicy, syna rektora Uniwersytetu Poznańskiego, żołnierza września 1939 roku, powstańca warszawskiego i ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, zgładzonego przez komunistów 12 maja 1948 roku. Kilka lat temu szczątki
maja, czyli za
zostały odnalezione przez odnalezione zostały IPN. Czyli za kilka dni jest rocznica. Mam nadzieję, że Sejm właśnie przyjmie uchwałę upamiętniającą tego zupełnie nietuzinkowego poznaniaka i Polaka.
No i to oczywiście ważna informacja, ale też jutro Sejm debatuje nad ustawami dotyczącymi rolnictwa, całego tego chaosu, do którego który PiS spowodował i mam nadzieję, że uda się w rolnictwie wyprowadzić tą złą sytuację, bo faktycznie mamy stan krytyczny na dzień dzisiejszy.
Czyli protest przede wszystkim zwołany, to tak, posiedzenie Sejmu, ale tak. Proszę Państwa, rozumiem, potraktowaliście Państwo.
Przecież Pani poseł głosowała przeciwko polskim rolnikom dwa lata temu. W czasie rozpatrywania ale to już jest uderzających w Polskę
temat. Nie, panie pośle, to przechodzi pan po prostu wszelkie granice.
Ja tylko powiem tak.
Ale tak było,
zadziwiliście mnie państwo tym, że końcówkę audycji wykorzystaliście na ogłoszenia, ale dobrze, niech taki zwyczaj jednorazowo zostanie wprowadzony. Panie Ewo, żadnych ogłoszeń?
Ja jeszcze nie jestem.
Bardzo dziękuję. I tak nasz czas.
Pozdrawiamy się bardzo. Dobrego wieczoru.
Wielkopolan, Karolina Pawliczak, Ewa Szedler, Bartłomiej Wróblewski. Bardzo państwu dziękuję. Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się nisko, zapraszam za tydzień o tej samej porze.
Przy gorącym stole.